Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Dzisiaj o inwestycjach kultury w naszym województwie, w kujawsko-pomorskim. Magda Jasińska, witam Państwa. Między innymi też o Filharmonii Pomorskiej. Dlaczego rozbudowa Filharmonii Pomorskiej nie została uwzględniona w kontrakcie terytorialnym? Na jakie finansowanie mogą liczyć inwestycje kultury w naszym regionie? Według jakiego klucza to się w ogóle odbywa? O tym dzisiaj będę rozmawiać z moimi gośćmi w studiu bydgoskim. Profesor Anna Janosz, przewodnicząca Komisji Kultury Sejmiku Województwa. Witam.
Dzień dobry.
Zbigniew Ostrowski, wicemarszałek województwa.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
W toruńskim studiu Michał Krzemkowski, wiceprzewodniczący Komisji Kultury Sejmiku Prawo i Sprawiedliwość.
Witam serdecznie.
I Wojciech Jaranowski, radny województwa, również Prawo i Sprawiedliwość. Dodam, że pani profesor Anna Janosz to Platforma Obywatelska.
No to może dzień dobry państwu.
Dzień dobry, witam. To zacznijmy może od Filharmonii, która ostatnio, no, cała sprawa dotycząca nieuwzględnienia rozbudowy Filharmonii Pomorskiej została dość mocno nagłośniona i pojawiły się różnego rodzaju artykuły prasowe. Dlaczego nie został uwzględniony ten projekt w kontrakcie terytorialnym?
Może inaczej. Wszystkie sprawy związane z inwestycjami w sferze kultury, czyli wszystkie inwestycje kulturalne, przechodzą przez program operacyjny infrastruktura i środowisko, ochrona zasobów kulturalnych, dziedzictwa narodowego i tak dalej.
Tak zwany POIŚ, bo będziemy się pewnie tym pojęciem
posługiwać. Tak, już chciałem uniknąć tej pewnej takiej europejskiej nowomowy. I projekty do tego programu napływają z całej Polski, ale i także z województwa kujawsko-pomorskiego, całkowicie niezależnie od kontraktu terytorialnego. Kontrakt terytorialny, który dzisiaj zawiera w załączniku 1b 5 inwestycji, które będą realizowane w ramach tego wskazania kontraktu terytorialnego w województwie kujawsko-pomorskim, nie zostały jeszcze w tym załączniku przyjęte w ogóle. Od tego trzeba zacząć, bo to zadanie, o którym my mówimy, to ono się nazywa wsparcie obszaru kultury w województwie kujawsko-pomorskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego. Tak się nazywa ten zapis w kontrakcie terytorialnym i ten załącznik 1b konkretyzuje, jakie to będą inwestycje. Dyskusja na temat tego trwała wiele sezonów. Zmieniano tę listę. Ona się zaczęła od 15 inwestycji.
Zakończyła się na 5.
Zakończyła się na 5 w ramach właśnie konsultacji, dyskusji i wydawało nam się, że jest to lista ostateczna. Ale potem nastąpiło przyspieszenie, ale i także zawirowanie wokół niektórych tytułów. Mianowicie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło pierwszy konkurs z datą przyjmowania wniosków do 4 maja tego roku. Żeby złożyć wniosek, trzeba mieć tak zwaną gotowość inwestycyjną. Jednym z elementów tej gotowości inwestycyjnej jest na przykład pozwolenie na budowę. Filharmonia nie mogła mieć takiego dokumentu, dlatego że ten dokument musi być oparty o plan zagospodarowania przestrzennego wokół Filharmonii i jego trzeba zmienić. My wystąpiliśmy z wnioskiem o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Bydgoszczy wokół Filharmonii w styczniu 2017 roku. Kilkanaście dni temu, tak mi się wydaje, została ta uchwała podjęta, ale tylko uchwała intencyjna, to znaczy ona obwieszcza przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Do 31 maja mają być wnoszone uwagi i konsultacje ze stronami, które mogą być tym zainteresowane. I dopiero to uruchomi tworzenie nowego planu zagospodarowania przestrzennego. Może to potrwać na przykład około roku. To jest taki pewien standard. Jeżeli się może uda coś przyspieszyć, to może prędzej. My nie chcąc tracić ani możliwości udziału w tym konkursie do 4 maja, stwierdziliśmy, że z tego rozległego zadania, które się nazywa rozbudowa i modernizacja Filharmonii Pomorskiej, trzeba, on został zresztą wcześniej podzielony na kilka, nazwijmy projektów. To, podzadań, tak projektów, jest. Postanowiliśmy zrealizować inny projekt, który nie wymaga pozwolenia na budowę. I tak powstała myśl, żeby złożyć, i złożyliśmy, projekt, który ma służyć dalszej rozbudowie i modernizacji, projekt na zakup urządzeń, instrumentów i tak dalej. I tak będziemy robili...
Ale ten projekt nie znalazł się w kontrakcie, na liście kontraktu terytorialnego. On został złożony już bezpośrednio
do Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Mało tego, Filharmonia Pomorska, podobnie zresztą jak Opera Nowa, pewnie jeszcze o tym będziemy mówili, korzysta z pewnego handicapu. Jest instytucją współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a zatem jest instytucją narodową. W związku z tym można po prostu liczyć na... Znaczy ona ma zawsze większe możliwości niż inne instytucje, które nie są współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ale co to oznacza, że Filharmonia wypadła, czy nie znalazła się w kontrakcie terytorialnym? To oznacza tylko tyle, że startując w konkursie o te środki, nie uzyska 10 dodatkowych punktów za pozycję w tym dokumencie.
To dużo czy mało, te 10 punktów?
Zależy jak na to spojrzeć. Mianowicie maksymalna liczba punktów to jest 55, ale tych, którzy nie są...
To może być dużo punktów.
Tak, tak, ale progi się obniżają dla tych, którzy nie są w kontrakcie terytorialnym. I to już wychodzi około chyba 50.
Czy dla moich gości, dla radnych, te kryteria wyboru projektów, które znalazły się w kontrakcie terytorialnym, są jasne i klarowne? Może zapytam o to najpierw pana Michała Krzemkowskiego, wiceprzewodniczącego Komisji Kultury Sejmiku.
Wybór tych projektów generalnie to jest kwestia pewnych uzgodnień między ministerstwem a samorządem województwa, więc nie tyle kwestia kryteriów jest tutaj istotna, co wspólnego uznania pewnych inwestycji za kluczowe i wpisujące się w tak określony program rządowy. Filharmonia Pomorska to nie było tak, że nie była wpisana w ten kontrakt terytorialny na tą listę tych 5 projektów, bo była. Spadła niestety z tej listy na skutek tego, że głównym założeniem realizacji tego projektu jest to, że będzie on finansowany z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, gdzie niestety jest taki bardzo restrykcyjny wymóg, kryterium, że można z tego programu realizować inwestycje kulturalne tylko do wysokości 5 milionów euro.
Aczkolwiek to było wiadomo już znacznie wcześniej, panie radny.
Tak, natomiast nie wiadomo było jeszcze, jaka będzie ta ostateczna kwota przewidziana i jak będzie skonstruowana formuła tej inwestycji w Filharmonii Pomorskiej. Wydaje mi się, że należało spróbować przynajmniej wpisać Filharmonię Pomorską na tą listę.
Ale panie radny,
listę.
Ja może przypomnę panu, że pan podnosił na posiedzeniu...
Tylko dajmy może jeszcze do...
Aha, przepraszam bardzo.
Wypowiedzieć się do końca, pan radny Michał Krzemkowski.
Także dobrze, że była i niedobrze, że niestety z tej listy spadła. No, ale takie są okoliczności, takie są niestety obiektywne uwarunkowania. Całe szczęście cała ta inwestycja została podzielona na 3 sekcje, a mianowicie na wyposażenie Filharmonii, na tą kluczową inwestycję, która polega na rozbudowie i remoncie gmachu głównego, a także adaptacji, remontu i przebudowie zabytku, którym jest budynek przy ulicy Szwalbego 4, gdzie w tej chwili mieści się akademik studentów Akademii Muzycznej, który ma być taką inwestycją towarzyszącą i wspierającą generalnie funkcję Filharmonii.
To nie było tak, że właśnie...
I te dwie inwestycje mają szansę, całe szczęście, na finansowanie z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
O ile nie przekroczą tych 5,
trzecia...
prawda? Tego
progu. Tak,
progu.
Bo one mają szansę, znaczy już to jest właściwie, koszty są jak gdyby skalkulowane i one się mieszczą w tym limicie. Natomiast problemem jest ta trzecia inwestycja i ja bardzo wierzę, że to, co na sesji deklarował marszałek województwa, że jest to dla niego naprawdę ważna inwestycja, że jakiś mechanizm finansowania że jakaś struktura sfinansowania tej inwestycji głównej, a więc przebudowy i remontu gmachu Filharmonii Pomorskiej się znajdzie i my to będziemy mogli rzeczywiście, tak jak jest zaplanowane, zrealizować do roku 2021 i to będzie zakończone.
Radny Wojciech Jaranowski.
Szanowna pani redaktor, jeśli chodzi o Filharmonię Pomorską, to dosyć szczegółowo omawialiśmy ten temat na kwietniowym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, której mam przyjemność przewodniczyć. Zajmowaliśmy się właśnie potrzebami, działalnością, sytuacją finansową wojewódzkich instytucji kultury i właśnie jednym z tematów była rozbudowa i modernizacja Filharmonii Pomorskiej. Z wyjaśnień dyrekcji Filharmonii jasno wynika, że nie może być modernizacji bez wcześniejszej rozbudowy, bo trzeba przenieść pracowników, trzeba przenieść muzyków do rozbudowanego budynku, więc najpierw musi być
budowa sali kameralnej, żeby móc tam potem organizować koncerty,
a potem działalność. Tak. A potem dopiero modernizacja, więc tak to powinno następować. Natomiast ja też chcę powiedzieć o innych instytucjach kultury, bo też potrzeby ma opera w Bydgoszczy, Opera Nowa. Pan dyrektor narzekał, że ma niskie dotacje w porównaniu z innymi tego typu instytucjami w kraju. Zresztą nasza komisja wystąpiła z wnioskiem do zarządu województwa, aby przeznaczyć środki na dokumentację remontu foyer, bo jakoś zarząd województwa nie mógł znaleźć środków, w końcu niedużych, ażeby zabezpieczyć na ten cel. Chcę też powiedzieć,
że... Ja może dopowiem, bo pewnie słuchacze nie wiedzą, że mimo, że opera została oddana, to tam nadal we foyer sterczą takie druty.
Niedoróbka.
Okolicznościach architektonicznych.
Żyrandole w polskiej kulturze obrosły taką legendą, że niekoniecznie...
Wojciech Jaranowski jeszcze pewnie.
Tak. Ja chcę też podkreślić, że na terenie Włocławka i powiatu włocławskiego też są instytucje wojewódzkie, instytucje kultury, mianowicie Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, które prowadzi szeroką działalność. I też był problem z remontem Muzeum Historii Włocławka, bo długo musiałem też interweniować w tej sprawie.
Tak, powiedziałabym, że nawet od lat pan walczy.
Tak, długo nie było środków, chyba rok czy przez dwa nie można było remontu dokończyć, a
ale
było zagrożenie. No tak.
Nie tylko Włocławka, jest podjęta decyzja w tej sprawie.
Jest, ja wiem, ale długo muzeum czekało na te środki, więc tutaj w końcu się udało, że się znalazły. Niemniej jednak również chcę podkreślić, że na terenie pałacu w Wieńcu, dawny pałac Kronenbergów, przejęty przez województwo w 2006 roku. Tam miał na początku powstać centrum kongresowo-wypoczynkowe. Przejęła to Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego. W tej chwili zarząd województwa ma pomysł, żeby powstało tam centrum muzyki. Zarządza tym pałacem w tej chwili Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny, który też sam boryka się ze środkami finansowymi. I ten właśnie, ta inwestycja też miała znaleźć się w kontrakcie terytorialnym. Niestety nie znalazła się ostatecznie. Natomiast...
Ostatecznie się znalazła. Panie radny.
Wskoczyła
ta inwestycja w momencie, kiedy...
A to nie znam jeszcze tej informacji.
Tak, tak jest,
to bardzo dobra informacja. Ale ostatnio, jak pytałem o tej sprawie na sesji, to pan marszałek odpowiedział, że na tej liście w kontrakcie terytorialnym jest za to Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku. To nie wiem, nie mamy najświeższych informacji jako radni właśnie w tej sprawie.
Nie. Muzeum Wojny Polsko-Bolszewickiej zostało z tej listy wyłączone.
Bowiem, a dlaczego?
Z powodu gotowości inwestycji.
Tam znaczy braku gotowości, tak?
Braku gotowości.
Bo miasto Włocławek nie jest do tej inwestycji przygotowane. Właśnie to chciałem powiedzieć.
Natomiast mają, był bardzo wymagający.
Tak. No więc bardzo mnie cieszy ta informacja, że Pałac w Wieńcu znalazł się na tej liście w kontrakcie terytorialnym, bo nie ukrywam, że też tutaj nasi posłowie działali w tym kierunku, żeby lobbowali, żeby właśnie w tym kontrakcie terytorialnym się ta inwestycja znalazła, bo rzeczywiście ten pałac od 2006 roku, no nic się tam nie dzieje i w końcu warto go zagospodarować właśnie na cele kulturalne, bo takich obiektów kulturalnych na terenie Włocławka czy powiatu włocławskiego, byłego województwa włocławskiego jest niewiele, więc warto wzbogacić tą ofertę kulturalną na tym właśnie terenie.
Jak się okazuje, pani profesor, profesor Anna Janosz, mamy tych miejsc, które no, wymagają w tej chwili takiej pilnej inwestycji, prawda?
Warto podkreślić, proszę państwa, że mamy tych instytucji 15 i to są instytucje o zasięgu ogólnowojewódzkim, świadczące usługi kulturalne, jeśli tak można powiedzieć, dla społeczności i konkretnych miast, ale także zapotrzebowań naszego Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Marszałkowskiego, który sprawuje opiekę nad tymi instytucjami. Ja przede wszystkim ogromnie się cieszę, że jesteśmy zwykle na posiedzeniach Komisji Kultury zwykle zgodni, bez względu na opcję polityczną, że wszelkie pieniądze, jakie tylko możemy pozyskać i zdobyć na remont i inwestowanie w instytucje kultury, wszyscy są zwykle za i jesteśmy zgodni, że trzeba dbać o nasze instytucje, trzeba w nie inwestować. Po drugie, proszę zauważyć, 15 instytucji to jest spora liczba. To są często stare budynki, które wymagają natychmiastowego remontu, które wymagają rewitalizacji. Wiele z tych budynków jest objętych ochroną wojewódzkiego konserwatora, tak więc trzeba wiele rzeczy robić w konsultacji z konserwatorem. To powoduje, że te koszty, które są potrzebne na remonty, są dużo większe. To jest jedna rzecz. Drugą rzecz, którą chciałabym podkreślić, nie zapominajmy też o instytucjach kultury, które znajdują się w poszczególnych miastach województwa kujawsko-pomorskiego. I tutaj Urząd Marszałkowski też z wielką troską pochyla się nad potrzebami tych instytucji i te instytucje też mogą liczyć na pomoc w remontach, w rewitalizacji i często wspierają naprawdę sporymi środkami. Tych instytucji, jak powiedziałam, jest sporo. Dbamy o, przede wszystkim, przepraszam, jeszcze trzecia rzecz, którą chciałam podkreślić. Komisja Kultury jest po to, aby te instytucje odwiedzać, aby rozmawiać z dyrekcją, aby rozmawiać z pracownikami, zobaczyć też, na czym rzeczywiście te problemy, te potrzeby polegają. I my te instytucje odwiedzamy regularnie, bywamy praktycznie każdego miesiąca, bywamy w innej instytucji i a propos wieńca, o którym przed chwilą mówiliśmy, to była jedna z pierwszych instytucji, w momencie, kiedy zapadły decyzje, że Urząd Marszałkowski przejmuje ten budynek i otoczymy opieką ten budynek i będziemy poszczególne procedury realizowali, to było jedno z pierwszych miejsc, które odwiedziliśmy. Ale wszyscy państwo zapewne, jeśli chociaż trochę mieli do czynienia z tym, na czym polega procedura, prawda, to mają świadomość tego, że to trwa. Pozyskiwanie pieniędzy, przygotowywanie dokumentacji, przygotowywanie. Nikt z nami wcześniej nie rozmawia, jeśli nie mamy przygotowanych wniosków, nie mamy przygotowanej dokumentacji. Tak więc rzeczywiście tutaj chylę czoła wobec pracowników Urzędu Marszałkowskiego, którzy bardzo pomagają w tej materii, ale także wobec dyrektorów i pracowników poszczególnych instytucji kultury, którzy muszą naprawdę wiele czasu i wiedzy poświęcić na to, aby rzeczywiście dobrze się do tego przygotować. A jak widzimy, te terminy są często odległe i musimy do tych terminów dobrze się przygotować.
No dobrze. Nieraz są bardzo nieodległe.
Ale trzeba też powiedzieć, że przecież nie tylko mamy instytucje, nad którymi pieczę ma Urząd Marszałkowski, prawda? Instytucje kultury. Mamy też inne instytucje miejskie, gminne, które też wymagają pomocy. Czy państwo w jakikolwiek sposób jesteście w stanie pomóc tym instytucjom?
I warto podkreślić, że dyrektorzy, przedstawiciele tych instytucji też pukają wracają do drzwi gabinetu marszałka i mówią, przecież my jesteśmy instytucjami województwa kujawsko-pomorskiego, pomóżcie nam. Oczywiście koszula najbliższa ciału, więc chcę powiedzieć o Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu, które na taką pomoc finansową może liczyć. Przygotowujemy się do bardzo dużego remontu. Na szczęście już mamy dokumentację gotową i dokumentacja i wnioski zostały złożone. Praktycznie jest to już kwestia dni, kiedy będzie podpisana umowa. I chcę powiedzieć, że jest to namacalny dowód na to, że Urząd Marszałkowski znajduje również pieniądze i przeznacza również pieniądze na remonty instytucji miejskich, znajdujących się w województwie kujawsko-pomorskim.
Ale uchyla drzwi do pieniędzy europejskich, bo jak sobie przypominam, ten projekt będzie realizowany w ramach termomodernizacji
z pieniędzy europejskich. Tak.
To powiedzmy w takim razie, jeszcze raz wróćmy do tego kontraktu terytorialnego, bo przecież było słychać wówczas głosy, kiedy Filharmonia jednak nie znalazła się na tej liście kontraktu terytorialnego, że skoro wypadła instytucja z Bydgoszczy, to na jej miejsce powinien wejść projekt również bydgoski. Tutaj wskazywano Teatr Kameralny bądź też bibliotekę.
Biblioteka zdążyła ze złożeniem wszystkich dokumentów
projektowych
do czwartego, ale jest realizowana. No i co?
Pan radny Michał Krzemkowski.
Niestety nie znalazła się instytucja bydgoska, znalazła się instytucja toruńska, Młyn Kultury. Wypada mieć nadzieję, że nie zmieni to w jakiś sposób nastawienia zarządu województwa do realizacji inwestycji kulturalnych w Bydgoszczy i że rzeczywiście Filharmonia Pomorska nadal będzie tym głównym priorytetem dla zarządu województwa, pomimo tego, iż nie jest na tej liście 5 projektów uzgodnionych z ministerstwem, że jednak się to finansowanie znajdzie. Ja się o to na pewno do końca kadencji będę dobijał, będę o to apelował, żeby ta inwestycja, która była zgodnie zaakceptowana przez wszystkich, była kontynuowana.
Panie radny, będziemy razem apelowali w takim razie, bo ja chciałbym...
Bardzo na pana liczę, panie marszałku.
Ja może chciałbym uzupełnić pańską wypowiedź sprzed kilku chwil. Mianowicie my poszliśmy w Filharmonii Pomorskiej w zakup sprzętu dla tej już modernizowanej i rozbudowywanej Filharmonii, ale zrobiliśmy tak dlatego, że niestety na panewce spaliła kwestia zakupu kamienicy przy ulicy Szwalbego. I to niestety nie z naszej winy, bo przypomnę panu, bo pewnie pan także podnosił rękę za uruchomieniem środków na zakup tej kamienicy, ale niestety problem pojawił się w Warszawie, mianowicie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w negocjacjach...
Z Ministerstwem Nauki? Tak?
Nie, Ministerstwo Nauki nie. Organizatorem Akademii Muzycznej, bo to jest
Ministerstwo Kultury.
Tak, jest Ministerstwo Kultury. W każdym razie, dość powiedzieć, że my rozpoczęliśmy swoje działania od połowy ubiegłego roku. Przeznaczyliśmy na to środki. Potem niestety sprawa gdzieś utknęła w ministerstwie. Potem powstała nowa ustawa i te sprawy przejęła prokuratoria generalna, która niestety także zmieniła wycenę tego obiektu z 1,5 miliona, taką wycenę znaliśmy, zmieniła na 2 400 000, ponad 400 tysięcy. No takiej uchwały sejmik nie podejmował. I my być może jeszcze powrócimy do tej kwestii, chociaż też się zastanawiamy, czy...
Ja dobrze rozumiem, że w tym momencie ta inwestycja przekroczyła te 5 milionów euro?
Nie, ona nie przekroczyła. Ona, powiedziałbym tak, no nie chciał, jeżeli nie ma tutaj przy tym stole drugiej strony, to nie chciałbym w tej chwili kogokolwiek obwiniać o to. No, ostatnie pismo w sprawie naszej chęci zakupu ze strony Akademii Muzycznej otrzymaliśmy 7 września ubiegłego roku. To jest puenta.
Tutaj jeszcze chciałabym powrócić do tego, o czym mówił pan Wojciech Jaranowski, że również zgłaszają się do państwa dyrektorzy instytucji, którzy mówią, że nie najlepiej się dzieje, że te dotacje nie są najwyższe. Tutaj patrzę na Operę Nowa. No i dobrze, przychodzą ci dyrektorzy i co dalej? Czy to ma jakiekolwiek przełożenie na wysokość tej dotacji potem w przyszłości?
Pani redaktor, jeśli można, tak. Właśnie o tym mówiliśmy na komisji rewizyjnej, że te dotacje się nie zwiększają raczej. Są na poziomie zawsze roku ubiegłego, ewentualnie w trakcie roku są zwiększane dotacje na przykład na podwyżki dla pracowników, ale nie na inwestycje. Więc ja uważam, że rzeczywiście inwestycja w Filharmonii Pomorskiej jest priorytetem, bo już o tym mówiliśmy w kadencji 2006-2010, kiedy miałem przyjemność być przewodniczącym Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Natomiast od tamtego czasu nic się nie ruszyło do przodu. Natomiast ja rozumiem też, że i Opera Nowa, bo są projekty nowe, inwestycyjne, i inne instytucje wymagają remontów czy inwestycji, ale też chciałbym podkreślić jedną rzecz na terenie naszego powiatu włocławskiego. Jest park kulturowy Wietrzychowice, unikatowy w skali, można powiedzieć, Europy. Są to megality. To jest na europejskim, leżą na europejskim szlaku megalitów. I tutaj na moje zaproszenie między innymi kilka tygodni temu ten park kulturowy odwiedził pan marszałek po raz pierwszy.
No i ja zorganizowałem konferencję naukową poświęconą temu.
Tak, właśnie,
parkowi.
Chciałem też o tym powiedzieć, że może też coś drgnie i tam województwo wesprze tą instytucję kultury w postaci nawet współprowadzenia, bo to rzeczywiście jest perełka.
Tak,
jeśli
mam
chodzi
takie
o
prawdziwe perełki, które są bardzo często w bardzo kiepskim stanie, prawda? I warto byłoby się tym chwalić, no ale żeby się móc tym chwalić, to trzeba przywrócić.
Jeśli można, każdy z nas, reprezentując określony okręg województwa kujawsko-pomorskiego, ma rzeczywiście takie miejsca i takie perełki, do których namawia, przekonuje marszałka, zaprasza i pokazuje to wyjątkowe miejsce, że to jest kolejne miejsce, kolejna perełka, którą warto otoczyć opieką i inwestować w to pieniądze. Tak więc każdy z nas na pewno takie miejsca by wymienił. I dobrze, bo po to jesteśmy, aby właśnie o takich miejscach mówić, ale jeszcze, jeśli można, do wypowiedzi mojego szanownego przedmówcy, chcę podkreślić jedną rzecz. Rzeczywiście to ma miejsce, bo nawet właśnie wczoraj podczas rozmów komisji rewizyjnej na ten temat rozmawialiśmy i rzeczywiście te dotacje się nie zmieniają, ale trzeba podkreślić dwie rzeczy. Pewnie się nie zmieniają przede wszystkim dlatego, że budżet mamy taki, jaki mamy, na który być może nie możemy sobie pozwolić na zwiększenie dotacji, ale co jest ważne i istotne, że Komisja Kultury, odwiedzając właśnie te instytucje, rozmawiając, oglądając, słuchając na temat bolączek, zawsze jesteśmy też po to, aby nawet w trakcie budżetu, roku budżetowego, mówić o tych potrzebach. Czasem jest sytuacja taka, która wymaga natychmiastowej naszej reakcji i natychmiastowej pomocy ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Często o takich rzeczach mówimy podczas interpelacji i zapytań i zawsze dostajemy pozytywne odpowiedzi i są odpowiednie reakcje,
tylko ja mam takie
aby
wrażenie,
tym instytucjom pomóc.
Że zarówno Komisja Kultury, jak i Komisja Rewizyjna i wszystkie komisje w Sejmiku niewiele mogą tak naprawdę.
No tak,
czy się mylę?
Możemy tylko wnioskować do zarządu, a i tak zarząd decyduje.
I przegłosować.
I proszę Państwa, i powiem tak, że często z Waszych propozycji korzystamy, analizujemy je, bo są to naprawdę bardzo interesujące propozycje i komu jak nie Wam właśnie należy ufać, jakie są potrzeby środowisk lokalnych.
Zabrzmiało to bardzo pięknie, aczkolwiek nie wiem, czy też tak to odbierają radni, pan Wojciech Jaranowski.
No, ja trochę bardziej sceptycznie podchodzę, bo tak jak powiedziałem, długo wnioskowałem i mówiłem o tych potrzebach dotyczących
muzeum.
Chociażby Muzeum Historii Włocławka, gdzie sytuacja była dramatyczna, bo były ściany zawilgocone.
Ja byłem tak, w tym muzeum, faktycznie tak? Wymaga
no właśnie.
Interwencji.
No ale mówię, to już 2 lata temu powinno być to załatwione. Natomiast ja chcę podkreślić jeszcze jedną rzecz, że województwo wspiera również renowacje i remonty zabytków i też w w pierwotnej kadencji, jakiej byłem, te dotacje były nieco większe, około 10 milionów na rok. W tej chwili one oscylują w granicach 5-6 milionów, stąd też no, w mniejszym zakresie można ratować zabytki w naszym województwie. Te dotacje są bardzo małe, więc nie zawsze można zrealizować to, co jest zaplanowane przez właścicieli tych zabytków, użytkowników. Także też tutaj zwracam na to uwagę, że powinny być zwiększone środki na konserwację i renowację zabytków.
A czy to jest tak, że ten budżet jest cały czas taki sam na inwestycje kultury i na samą kulturę, czy po prostu inwestycji przybywa i się ten budżet rozdrabnia?
Jeżeli chodzi o Operę Nową, bo pojawił się tutaj wątek Opery Nowej, jeżeli chodzi o wysokość dotacji, to z tego, co pamiętam, dotacja w tym roku jest wyższa w Operze Nowa. Ona wprawdzie ma pokryć koszty podwyżek dla zespołu.
Obiecanych zresztą.
Tak. Jest wyższa. Natomiast jeżeli chodzi, panie radny, o to, co dzieje się w tej chwili w operze, to cały czas się dzieje coś poza festiwalem operowym. Jest realizowany projekt modernizacji infrastruktury technicznej, który przy wsparciu naszym wkładem własnym oscyluje wokół kwoty 13,5 miliona złotych. Dotacja z...
A ten wkład własny to niewielki, z tego co pamiętam.
No raptem 1,5 miliona złotych.
No przy 13 milionach to rzeczywiście nie jest niewielki wkład.
No ale takie są zasady finansowania takich projektów, taka sławny podział 85-15.
I te pieniądze Opera Nowa dostała dlatego, że skonstruowała dobry wniosek.
Bardzo chcę tutaj przy okazji bardzo wiele miłych słów powiedzieć pod adresem właśnie Opery Nowa, bowiem te projekty, które wychodzą stamtąd, są naprawdę bardzo rzetelnie, dobrze przygotowane i one są po prostu rzetelne i dlatego możemy je tak dobrze realizować, co zresztą będzie tak bardzo istotne w trakcie planowanej rozbudowy Opery Nowa o czwarty krąg. Zresztą też warto powiedzieć, że na 4 maja ze swoim projektem zdążyła Wojewódzka Biblioteka Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy. Przy okazji biblioteki i filharmonii chciałbym powiedzieć coś, co jest przykładem bardzo dobrej współpracy i to się nie często zdarza, że w obie te inwestycje bardzo zaangażowało się miasto Bydgoszcz. Są to inwestycje realizowane wspólnie i po połowie.
No ale nie uzyskałam odpowiedzi, czy to jest tak, że ten budżet jest taki sam, czyli że...
No ten budżet...
Nie można, pani redaktor.
Tak. Bardzo
pani
proszę,
redaktor, pani redaktor, no, trudno ukryć, że niestety te wydatki naszego województwa na kulturę są daleko niewystarczające. No, nawet
no największe w kraju wprawdzie, ale faktycznie może daleko niewystarczające.
Z opisu do regionalnego programu operacyjnego wynika, że wydatki na kulturę na per capita w naszym województwie są, plasujemy się bodajże na 14 miejscu w skali kraju. To oczywiście nie dotyczy tylko samorządu województwa, bo to są wyniki zbiorcze dla wszystkich samorządów na terenie naszego województwa. Natomiast jest to bardzo niepokojące i trzeba mieć też świadomość tego, że nasze województwo jest województwem słabym gospodarczo, więc i te przychody z podatków są niższe, więc i wydatkowanie pieniędzy też jest relatywnie niższe w stosunku do innych województw, per capita oczywiście. I te wydatki, no niestety, od lat nie wzrastają, przynajmniej na działalność bieżącą w kulturze. One są właściwie utrzymywane na tym samym poziomie. To jest tak, że jak przychodzi nowy budżet, to zmiany dotyczą jednej czy dwóch instytucji, które sobie wywalczyły, natomiast pozostałych to nie obejmuje. To jest taka sytuacja wyrywania, że tak powiem, tego budżetowego sukna i niestety no nie jest to dobre. No to nie jest tylko kwestia winy zarządu województwa czy skarbnika województwa, to jest też kwestia niestety niskich dochodów w naszym województwie, ale jeżeli my nie postawimy na kulturę, proszę państwa, no to niestety rozwój województwa, uważam, innowacyjna gospodarka i kultura to są te kluczowe dziedziny, No musi coś zgnąć w tej,
ale panie radny, mam dla pana dobrą wiadomość.
Ja chciałbym trochę jednak takiego dziegciu dodać do tego.
Tak, ja wiem, ale to ja spróbuję jednak ten dziegć, że tak powiem, wyłowić z tej beczki miodu. Mianowicie ja oczywiście znam inne wskaźniki niż tylko per capita, bo wskaźnikiem, który daje dopiero obraz zaangażowania województwa w finansowanie kultury, jest wskaźnik, ile procent budżetu przeznaczamy na kulturę. Otóż odpowiadam, około 10%. Proszę mi wskazać w naszym kraju inny region, który przeznacza 10%.
To może mamy za dużo tych instytucji kultury.
No, ale jak
kultury,
to nominalnie tak wygląda, panie marszałku? Tak,
nominalnie wygląda w ten sposób, że jeżeli porównamy to z województwem mazowieckim, który ma budżet jak mały kraj europejski, to, no, to się nie dziwię, że to per capita wygląda tak niekorzystnie. Ale kiedyś porozmawiamy na ten temat, bo w gruncie rzeczy myślę,
że możemy...
To się
musi przełożyć na siłę przebicia naszych instytucji kultury.
Ale powiem panu, że... Powiem państwu, przepraszam bardzo, że właśnie w marce i budowaniu marki województwa i tożsamości województwa, każ właśnie kulturze wyznaczamy szczególne miejsce, być może nawet najważniejsze. Dlatego tak dużo środków kierujemy i na ochronę zabytków, i na działania kulturalne. A ktoś, to pani redaktor powiedziała, czy mamy za dużo instytucji kultury. Nie, nie sądzę. No. Rozwój przez
to, panie marszałku, trzymajmy się tej filharmonii, tej zasadniczej inwestycji, bo pan mówił tutaj o tej inwestycji dodatkowej związanej z rozbudową budynku przy Szwalbego 4, ale pominął pan tam, jak gdyby ten temat inwestycji głównej, rozbudowy gmachu.
I budowy sali kameralnej.
Trzymajmy jednak. Tak. Zróbmy wszystko, żeby to doprowadzić szczęśliwie do końca.
Jeszcze Wojciech Jaranowski.
Perturbacja.
Tak, panie marszałku, się zgłasza.
Ja przypominam sobie gorącą dyskusję na sesjach w poprzedniej kadencji, kiedy był tworzony Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu. Krzyk był podnoszony właśnie ze strony instytucji kultury dotychczas istniejących, a także radnych. Czy rzeczywiście ta nowa instytucja jest potrzebna, czy nie zabierze środków już istniejącym instytucjom? Także no, była taka dyskusja na temat liczby istniejących instytucji kultury.
No i zabrała ta instytucja
tak,
pieniądze.
Panie radny, 1,5 miliona złotych. No, a panie radny, ta instytucja, o której pan wspomniał, właśnie pod pana bokiem będzie operatorem bardzo, bardzo dobrego remontu i konserwacji wieńca.
No mam nadzieję, że sobie poradzi i że środki na to się znajdą. Także
panie profesor,
jest wpisany w kontrakt terytorialny, więc jest
jakaś szansa, bo to jest naznaczone już w tym momencie.
Ja, żeby pogodzić tutaj moich kolegów, żeby się pogodzić z moimi kolegami, chcę powiedzieć jedną rzecz. Cieszmy się, że mamy tak wiele instytucji, że zauważamy potrzebę utrzymywania tych instytucji, bowiem sporo jeżdżę po świecie i obserwuję, jak to wygląda w innych krajach. Tak wielu wojewódzkich i miejskich instytucji mam wrażenie, że nie ma w żadnym kraju.
No ale z drugiej strony pensje pracowników tych instytucji, artystów, no nie są na najwyższym poziomie i pewnie to będzie przedmiotem naszej kolejnej dyskusji już w innym gronie. Mam nadzieję, że spotkamy się ponownie. Moimi gośćmi dzisiaj byli profesor Anna Janosz, przewodnicząca Komisji Kultury Sejmiku Województwa, Michał Krzemkowski, wiceprzewodniczący Komisji Kultury Sejmiku, Wojciech Jaranowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sejmiku i Zbigniew Ostrowski, wicemarszałek województwa. Bardzo państwu dziękuję.
Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo.